przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, w Katowicach zakończyła się dwudniowa konferencja, w której pan uczestniczył, zatytułowana Społeczny Pre-COP24. Towarzyszyło jej hasło Polska drogą do czystego środowiska. To swoistego rodzaju etap przygotowawczy do tego wielkiego wydarzenia, które przed nami, czyli przed szczytem COP24, który odbędzie się w Katowicach.
Tak, rzeczywiście zakończyła się ta konferencja. No, chcę powiedzieć, że to jest już druga część, dlatego że pierwsza część tej konferencji odbywała się w Tucznie 9-10 lipca. Teraz odbywała się w Katowicach, z tym, że teraz miała zdecydowanie szerszy charakter, dlatego że uczestniczyło w tej konferencji dużo przedstawicieli zarówno pracowników, jak również i pracodawców, jak również i świata nauki. A więc muszę powiedzieć, że napawa to ogromnym optymizmem, gdzie słyszy się, że pracownicy reprezentowani przez związki zawodowe i to wszystkie połączone związki zawodowe, jak również pracodawcy mają podobne stanowisko i mówią tym samym głosem, patrząc z dużą troską na problemy Polski wynikające z polityki klimatycznej i patrzący również z wielką nadzieją na to, że porozumienie paryskie stwarza ogromną szansę ku temu, żeby Polska była doceniona i żeby była rzeczywiście, tak jak jest, liderem w zakresie realizacji polityki klimatycznej świata.
Panie ministrze, warto powrócić do porozumienia paryskiego, bo one stało się swoistego rodzaju przełomem w rozumieniu konieczności redukcji chociażby emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Tak, porozumienie paryskie jest zdecydowanym przełomem, przynajmniej z punktu widzenia tej polityki, która była lansowana, polityki energetycznej, patrz klimatycznej, preferowanej przez Komisję Europejską. A mianowicie cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej, patrz starej piętnastki w gruncie rzeczy, zdominowanej przez Niemcy i Francję, polegała na tym w ostatnim w gruncie rzeczy dziesięcioleciu, aby dokonać redukcji emisji. Natomiast było to wyraźne odejście od tych korzeni polityki klimatycznej, które były wytyczone w 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, które zaowocowała konwencją klimatyczną, która mi mówiła wyraźnie, że należy dokonać stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze w latach 2008-2012 i później na takim poziomie, aby nie zakłócało to zmian klimatycznych zgodnie z pewnymi przewidywaniami wynikającymi z modelu matematycznego. I tam w tej konwencji klimatycznej mówiło się wyraźnie, że mamy do czynienia z dwoma działaniami, które mają właśnie ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, a mianowicie z jednej strony zmniejszać emisję dwutlenku węgla do atmosfery, czyli na bazie innowacyjności lepiej spalać, bardziej efektywnie spalać, ale z drugiej strony dwutlenek węgla w atmosferze nie bierze się tylko z tego powodu, że emitujemy go spalając tradycyjne nośniki energii, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa czy też gaz, ale również z tego powodu, że no, dość rabunkowo w skali świata gospodarujemy przestrzenią, a mianowicie degradujemy gleby, degradujemy lasy, wycinamy te lasy, degradujemy torfowiska, a degradacja torfowisk, lasów i gleb to jest proces pustynnienia, a proces pustynnienia to jest proces braku wody, to jest również obniżenie produkcji żywności, to głód, to migracje, to wykluczenie, no i oczywiście zanik rodzimych gatunków. A więc ta polityka klimatyczna, która została wytyczona przez konwencję klimatyczną i później przez taki załącznik do tego porozumienia, którym był protokół z Kioto, zakładał właśnie, że ma nastąpić ta stabilizacja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Natomiast no, Komisja Europejska, zdominowana właśnie przez te dwa państwa, notabene stara piętnastka, która postanowiła rozliczać się wspólnie w ramach protokołu z Kioto, w ramach tego załącznika, no główny nacisk zaczęła kłaść tylko i wyłącznie na sprawy związane z redukcją emisji. I porozumienie paryskie jakby było takim powrotem do korzeni. I tam porozumienie paryskie mówi tak, że skoro ten dwutlenek węgla jest tak ważny dla globu, dla Ziemi, to należy dokonać jego stabilizacji, zmniejszenia koncentracji w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, mając do tego dwa działania. Z jednej strony to jest redukcja emisji na bazie innowacyjności, na bazie nowych technologii, na bazie rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że dwutlenek węgla jest podstawowym gazem życia, który pochłaniany, który funkcjonuje w tych zespołach przyrodniczych, właśnie zapewnia trwałość lasów, bioróżnorodności, dobrą wodę, dobre powietrze, możliwość produkcji przez gleby. I to zostało wynegocjowane w Paryżu podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w roku 2015 i tam Polska odegrała rzeczywiście wielką rolę, gdzie zdecydowana postawa doprowadziła do tego, że zostało to ujęte w tym dokumencie, który nazywa się Porozumienie Paryskie. A więc tak, ojcze, i gdy się jeszcze popatrzy na Polskę, to Polska jest rzeczywiście tym wielkim krajem sukcesu, dlatego że z jednej strony dokonała ogromnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, par dwutlenku węgla do atmosfery, a z drugiej strony wychwytuje ten dwutlenek węgla poprzez świetnie zorganizowane polskie leśnictwo, polskie lasy państwowe i to dzięki temu, żeśmy odnieśli taki ogromny sukces w ramach protokołu z Kioto. Ja może tu przypomnę, wielokrotnie o tym mówimy, w ramach protokołu z Kioto, który był załącznik do konwencji klimatycznej, dotyczył państw wysoko rozwiniętych, Polska należy do tej grupy państw. Tam, prawdę powiedziawszy, żadne z państw nie wykonało prawie swoich celów redukcyjnych, a Polska wykonała je z dużą nadwyżką, miała dokonać tej redukcji na poziomie 6%, dokonała na poziomie 32%, dokonując równocześnie w tym czasie dużego skoku w rozwoju gospodarczym, mierzonym PKB chociażby rzędem takim wskaźnikiem jak 60% wzrostu produktu krajowego brutto, a więc wielki, wielki sukces. A więc Polska liderem, a tu wielki sukces, ja bym powiedział, tu chciałem serdecznie pogratulować związkom zawodowym, a szczególnie dwóm osobom, panu Kazimierzowi Grajcarkowi, przewodniczącemu sekcji górniczej Solidarności, jak również takiemu negocjatorowi dobremu, panu Zdzisławowi Gizińskiemu, który przygotował te wszystkie dokumenty i to cały panel dyskusyjny, jak my zajmował się logistyką.
To szczególny taki rys charakterystyczny tego spotkania. Panie ministrze, spotkali się pracodawcy, spotkały się związki zawodowe, wypracowano wspólne stanowisko, ukierunkowane do wspólnego mianownika, mianowicie, że nie ma zgody na nadmierne likwidowanie miejsc pracy w przemyśle, a zatem co Polska ma do zaproponowania na tym szczycie klimatycznym, który odbędzie się w Katowicach.
No więc tu są dwa problemy, proszę ojca. Z jednej strony Polska musi zaprezentować swoje stanowisko i to swoje stanowisko zgodnie z porozumieniem paryskim ma być oparte o specyfikę gospodarczą poszczególnych państw, czyli w punkcie Polski właśnie wziąć pod uwagę, że Polska jest tym krajem, który posiada prawie 90% zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej, a więc podstawą do bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa musi być węgiel kamienny, czy też węgiel brunatny, którego jest tyle samo co węgla kamiennego, ale w układzie procentowym to jest 1/4 zasobów Unii Europejskiej znajduje się na terenie Polski, a węgiel kamienny prawie 90%. A więc tu trzeba to wyraźnie powiedzieć i to zresztą mówiono, a więc dokonywanie węgiel bazą do bezpieczeństwa energetycznego, bazą do rozwoju gospodarczego, coraz bardziej sprawniej użytkowany, a z drugiej strony, czyli tworzenie również i miejsc pracy na bazie innowacyjności, a z drugiej strony ta emisja dwutlenku węgla, która jest konieczna przy spalaniu środków, tych tradycyjnych nośników energii, może być spożytkowana poprzez świetnie przygotowane ku temu lasy, które będą pochłaniały ten dwutlenek węgla, a w związku z tym podnosiły produkcyjność również i drewna, chroniły bioróżnorodność, dawały lepsze stosunki wodne i lepsze stosunki powietrzne, a równocześnie tworzyły również miejsca pracy. I tu będzie oczywiście pewien spór, na pewno to nie będzie mile widziane przez niektóre państwa Unii Europejskiej, które widziały wielką szansę w tym, aby stosować swoje własne technologie i wychwytywać ten dwutlenek węgla z atmosfery i magazynować go w pokładach geologicznych w formie skroplonej przy cenie niezwykle wysokiej. A ten sam efekt można uzyskać, wychwytując przez lasy, zdecydowanie taniej, a te pieniądze, które musielibyśmy włożyć w wychwytywanie tego dwutlenku węgla, mogą właśnie być spożytkowane w terenach wiejskich i tworzyć miejsca pracy. I to Polska chce właśnie zaproponować, a więc to jest stanowisko Polski i tu trzeba walczyć o to i z tego też powodu jestem tu wielkim optymistą, dlatego że Polska jest niezależnym państwem w układzie konwencji klimatycznej i może zaproponować swoje stanowisko, oczywiście, które będzie pewnie niemile widziane przez niektóre państwa Unii Europejskiej. Ale druga rola Polski to jest rola Polski taka, aby porozumienie paryskie wprowadzić w życie po roku 2020 i w tej chwili przygotować odpowiednie takie stanowisko i taką drogę postępowania, żeby właśnie wszystkie państwa świata, albo dokładnie te, które już ratyfikowały porozumienie paryskie, zgodziły się na to, na tą drogę, wspólną drogę w tym kierunku, żeby właśnie osiągnąć cel porozumienia paryskiego. Z tym, że o ile jesteśmy już tu przy tym porozumieniu paryskim, to co tu jest niezwykle istotne i co również poruszano bardzo mocno i znalazło to obraz we wnioskach, które zostały sformułowane zarówno w Turcji, jak później szczytu poszerzone w Katowicach, a mianowicie powróciliśmy do tego podstawowego sformułowania porozumienia paryskiego, które nawiązuje właśnie do konwencji klimatycznej z 1992 roku, a mianowicie wyeliminowaliśmy słowo dekarbonizacja. Bo dekarbonizacja kojarzy się z tym, że przestajemy używać węgla kamiennego jako nośnika energii. To słowo zostało zastąpione neutralnością klimatyczną, czyli tyle emitujemy, ile pochłaniamy i do tego będziemy dążyli, czy robić pewien układ zamknięty, taki typowy przykład modelu ekologicznego. A więc pierwsza rzecz bardzo ważna to jest właśnie to, żeby dekarbonizacja jak gdyby zniknęła w ogóle z punktu widzenia myślenia o takim sposobie w zakresie polityki klimatycznej, a dążyć do tego, powiedzmy, że emitujemy, ale równocześnie i pochłaniamy. No i druga rzecz niezwykle ważna, to co powiedziałem, że mamy to dokonać jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej i tak stworzyć warunki dla poszczególnych państw i tak przygotować dokumenty, żeby te wszystkie państwa świata mogły w tych uczestniczyć. Oczywiście państwa takie o wysokim rozwoju gospodarczym, takie, które nie mają swoich zasobów energetycznych, no chociażby takie, które w ogóle nie mają węgla, w związku z tym importują tylko i wyłącznie bardzo takie wysokoenergetyczne nośniki energii, no to one nie mogą mówić tylko i wyłącznie o redukcji emisji na bazie nowych technologii, tym bardziej, że nie mają, powiedzmy, możliwości wykorzystania ku temu lasów, dlatego że po prostu lasy zostały tam wycięte i lasy zostały zdegradowane, więc nie mogli nawet ich posadzić. Ale są państwa takie, które, no prawdę powiedziawszy, mają tę emisję bardzo małą w tej chwili w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Bo gdybyśmy tak popatrzyli na świat cały, no to taki Luksemburg mniej więcej emituje około 20 paru ton dwutlenku węgla w przeliczeniu na głowę mieszkańca, a taka Tanzania emituje kilkaset kilogramów w przeliczeniu na głowę mieszkańca, ale przecież ci mieszkańcy też muszą mieć elektryczność, też muszą mieć dostęp do spraw związanych z klimatyzacją, muszą używać samochody, a więc muszą emitować, z tym, że oni mogą to kompensować bardziej na bazie, powiedzmy, regeneracji układów przyrodniczych.
Panie ministrze, pojawiają się takie niepokojące głosy różnego rodzaju komentatorów, obozów także politycznych, że Polska, jako że jest gospodarzem szczytu, który odbędzie się w Katowicach, to nie będzie miała wiele do powiedzenia, że my tylko i wyłącznie mamy zapewnić pewien poziom organizacyjny tego wydarzenia. Jako gospodarzom nie będzie można nam się, kolokwialnie mówiąc, wtrącać w niektóre sprawy i debaty, które się będą toczyć.
wręcz odwrotnie proszę księdza i to z tego też powodu przecież żeśmy zabiegali o to, żeby zorganizować tą 24. konferencję stron konwencji klimatycznej, dlatego że rolą Polski z jednej strony jest pokazanie, prezentacja, w jaki sposób można osiągnąć ten wielki sukces, bo Polska jest oczerniana, nie dostrzega się tego wielkiego sukcesu i te państwa, które emitują zdecydowanie więcej w porównaniu z nami w przeliczeniu na głowy mieszkańca, oskarżają nas o to, że my brudzimy, dlatego że spalamy węgiel kamienny. Ale tu najważniejsza jest emisja w przeliczeniu na głowy mieszkańcy, to trzeba jasno powiedzieć, trzeba to pokazać, ten wielki sukces Polski. Poza tym to, co ja wczoraj zobaczyłem, przedwczoraj również podczas prezentacji, no to przecież polskie technologie, polska innowacyjność, polskie możliwości zagospodarowania właśnie węgla kamiennego, to jest szczyt świata w zakresie innowacyjności. I to trzeba zdecydowanie pokazać. I musimy pamiętać o tym, co zostało wywalczone w porozumieniu paryskim. Neutralność klimatyczna. Tyle emitujemy, ile możemy pochłonąć. Tyle emitujemy, żeby ustabilizować to, a tworzyło równocześnie to miejsca pracy, żeby zapewnić rozwój gospodarczy, żeby chronić gatunki, żeby chronić wodę, żeby chronić, no powiedzmy, zażegnać problem głodu niezwykle istotnego, problem pustynienia i tak dalej w układzie światowym. A więc Polska musi pokazać swoją rolę przewodnią w pokazaniu, w jaki sposób można gospodarować zasobami przyrodniczymi, w jaki sposób czynić sobie ziemię poddaną dla dobra człowieka i dobra przyrody w gruncie rzeczy. Czyli ta koncepcja niezwykle modna, to co było kiedyś nazywane czyńcie sobie ziemię poddaną, teraz w tym nowomodzie jest nazwane zrównoważonym rozwojem i trzeba się z tym zgodzić, bo ten zrównoważony rozwój miał korzenie bardzo porządne, natomiast w tej chwili troszeczkę jak gdyby zmieniono to, chociażby przez prawa człowieka. Prawa człowieka są prawa do użytkowania zasobów przyrodniczych. To jest obowiązek człowieka, tylko musi je w sposób racjonalny użytkować. Prawa człowieka to jest prawo do życia. To jest również sprawa związana ze zrównoważonym rozwojem. Podmiotem zrównoważonego rozwoju jest człowiek. O tym trzeba pamiętać. Człowiek ma prawo i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze w ten sposób, żeby mu służyły i równocześnie nie ulegały degradacji. I Polska jest tego wyśmienitym przykładem również w jednoczącej się Europie. Gdybyśmy wzięli pod uwagę ten układ, bo co jest wskaźnikiem do tego racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych? Gatunki dziko żyjące występujące w naszych układach przyrodniczych. Mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących w tej strefie geograficznej, a gdy popatrzymy na Europę, no to w wielu miejscach Europy, tej Europy wysoko rozwiniętej, mamy zaledwie 40-50% rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. A więc my jesteśmy wzorem dla jednoczącej się Europy i świata, w jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze. No chociażby mówisz, żeśmy mówili o Puszczy Białowieskiej, gdzie nas znowu oskarżano o to, że my niszczymy przyrodę, bo wycinamy ostatnią puszczę. No skoro wycinamy ostatnią puszczę, to ktoś wyciął przedostatnią, a my nie wycinamy, tylko użytkujemy w ten sposób, że mamy tam wszystkie rodzime gatunki roślin i zwierząt, z których możemy korzystać na tak małym terenie, jakim jest Puszcza Białowieska. A więc jesteśmy tym przykładem. Więc tu po to i Polska tu musi pokazać i zresztą to jest główny cel, pokazać Polskę jako kraj sukcesu, żeby te 200 państw świata, które przyjechało, żeby zobaczyło, w jaki sposób Polska gospodarzy węglem brunatnym, węgle kamiennym, w jaki sposób zmieniały się Katowice z miasta czarnego na miasto zielone, jaka jest ogromna myśl przewodnia Polski w tym kierunku właśnie użytkowania zasobów przyrodniczych. I w ten sposób jesteśmy postrzegani na świecie również, ojcze. Tu oczywiście są różnego rodzaju emocje, ale również naciski, manipulacje również i medialne, gdzie się Polskę pokazuje jako głównego niszczyciela zasobów środowiskowych, a jest zupełnie, zupełnie odwrotnie. Najwyższy czas to pokazać. I jest to wielka szansa. No i w tym układzie międzynarodowym, ONZ-owskim, światowym mamy tu wyraźnie bardzo dobrą pozycję i bardzo dobrą opinię, a po Paryżu również wyśmienitą opinię jako sprawnych negocjatorów, którzy potrafili doprowadzić do tej takiej jakby troszeczkę normalności. Ale druga rola Polski to o tym, co powiedziałem, żeby tu stworzyć warunki ku temu i w tym kierunku musi pracować rząd polski w tej chwili, no pod przewodnictwem mojego następcy, który będzie prezydentem COP24, żeby stworzyć warunki ku temu, żeby rzeczywiście to porozumienie paryskie weszło w życie. Trzeba być niezwykle aktywnym. Ja chcę powiedzieć, o ile można jeszcze tu...
Tak, że, ostatnie zdanie, panie ministrze, proszę.
Słucham?
Ostatnie zdanie już, proszę bardzo.
Że Polska no, po raz w gruncie czy czwarty obejmuje prezydenturę, po raz pierwszy ja zostałem prezydentem w Bonn, to była 5. konferencja stron konwencji klimatycznej i wtedy, w tym czasie, mimo że konferencja odbywała się w Bonn, że Polska nie płaciła za to, ale Polskę odwiedziło jednak kilkadziesiąt państw świata, które zapoznawały się z polskimi osiągnięciami w zakresie i redukcji, jak również w zakresie pochłania dwutlenku węgla przez lasy. I to no, świadectwem tego chociażby jest też kilkadziesiąt państw posiadło dęby na polach doświadczalnych stacji badawczej w Tucznie, gdzie jest żywy przykład tego, w jaki sposób, powiedzmy, żeśmy prowadzili tą politykę. I tu też musi w ten sposób to się odbywać. Polska powinna być w tej chwili centrum dla całego świata, gdzie powinno się właśnie tworzyć ten dokument, który będzie dokumentem, powinien być przyjętym podczas COP24 w Katowicach, a który będzie wprowadzany w życie do roku 2020. Takie były plany. A więc no, jak najwięcej zapraszać ludzi do Polski, jak najwięcej pokazywać polskie osiągnięcia i pokazać z jednej strony polskie sukcesy, a z drugiej strony polską sprawność logistyczną i negocjacyjną. Jak najwięcej imprez właśnie w Polsce. Jest stulecie odzyskania niepodległości, wielka szansa, żeby pokazać Polskę jako kraj, który po 100 latach niepodległości, z okazji stulecia odzyskania niepodległości jest również liderem w zakresie polityki klimatycznej, wzorem dla jednoczącego się świata.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Będziemy powracać do tematu, bo to wielkie i ważne dla naszej ojczyzny wydarzenie. Pozdrawiam gorąco. Bóg zapłać
dziękuję
z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska.